Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
10 polskich miast w europejskim rankingu rozwoju, Gdańsk wysoko na liście. Czy my to odczuwamy i jakie z tego wartości dodane? Unia Europejska ogłasza historyczny miliardowy plan na rzecz budownictwa mieszkaniowego. Czy rozwiąże problemy mieszkaniowe młodych Europejczyków i spowoduje spadek ceny nieruchomości? Jakie będą skutki? A Stany Zjednoczone oskarżają Unię Europejską o dyskryminację amerykańskich firm. Czy zasłużenie? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ale zanim o tematach, które zajawiłam, chciałam na początek. Dzisiaj uroczysta premiera książki, spotkanie z bohaterem, autorką o godzinie 18 w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Wodowanie wywiadu rzeki z Ireneuszem Ćwirko.
Tak, to jest wspaniała książka napisana przez Violettę Kakowską-Mering, wspaniałą dziennikarkę ekonomiczną, która napisała czy przeprowadziła około 100 wywiadów z ludźmi, którzy założyli swoje firmy, i ten cykl się nazywa Na swoim, i za niego uzyskała nagrodę w konkursie imienia Władysława Grabskiego. To niezwykłe wyróżnienie dla dziennikarki. A książka ukazuje się w cyklu Wybitni Pomorzanie. Jest to cykl wydawany przez wydawnictwo Region pod patronatem i takim honorowym mecenatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struga. W cyklu tym przedstawiane są osoby, a w zasadzie można powiedzieć osobowości, takie, które mogą być wzorem nie tylko sukcesu, ale również ich cechy charakteru i osobowość, no, powodują, że uzyskują takie uznanie i szacunek. Z tego cyklu ukazywane są osoby z różnych dziedzin naszego życia. Dlatego też pierwsza książka była jakby z dziedziny kultury. Przedstawiono sylwetki Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa, wybitnych naszych aktorów. Druga książka był Człowiek z polityki, czyli były premier Jan Krzysztof Bielecki. Dzisiaj człowiek gospodarki, wybitna osobowość, stoczniowiec Ireneusz Ćwirko, założyciel, właściciel i prezes stoczni Kris, która uzyskuje, no, niesamowite sukcesy na całym świecie jako najbardziej innowacyjna stocznia produkująca jednostki o największym zaawansowaniu technicznym i technologicznym. Niezwykły sukces na rynkach światowych. W przygotowaniu jest z kolei książka o wybitnym naukowcu Andrzeju Czyżewskim, profesorze Politechniki Gdańskiej, który chyba nawet nie potrafi policzyć, ile już ma patentów. Wybitny człowiek, wybitny naukowiec. I będziemy w ramach tego cyklu przedstawiać kolejne osoby, które są dumą naszego regionu.
A ja tylko przypomnę, że Ireneusz Ćwirko to prezes stoczni Krist, bardzo wyjątkowej stoczni, wyjątkowa firma, która tworzy wyjątkowe jednostki morskie. A jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej, to okazja dziś o 18 w Nadbałtyckim Centrum Kultury.
Czyli dawnym ratuszu staromiejskim w Gdańsku przy ulicy Korzennej. Zapraszamy.
A teraz tematy zapowiadane na dziś. Aż 10 polskich miast znalazło się na liście najszybciej rozwijających się w Europie w latach 2010-2025. Tak wynika z raportu Oxford Economics, o czym informuje portal Well.pl. Najwyżej na trzecim miejscu z naszych miast jest Wrocław, potem na szóstym Gdańsk, siódmy jest Kraków, ósma Warszawa, dziewiąty Poznań, siedemnasta jest Bydgoszcz. 10 polskich miast w europejskim rankingu rozwoju. Gdańsk wysoko na liście. Co tak wysokie miejsce w tym rankingu mówi o Gdańsku? Co nam to daje? Jak możemy z tego rankingu korzystać? Bo tak nas widzi zagranica i nie byle kto, Oxford Economics, więc myślę, że bardzo porządnie i konkretnie sprawdzono miasta pod względem tym rozwojowym, możliwości rozwoju. Andrzej Chmielecki.
No cóż, Gdańsk miastem przyjaznym dla mieszkańców, wygodnym, zdrowym na miarę przynajmniej możliwości dużego miasta, jakim jest przecież Gdańsk, i miastem dla perspektyw, również dla młodych ludzi. Przecież rośnie ilość studentów w Gdańsku i w całym Trójmieście. Przyrasta ilość miejsc pracy. Gdańsk jedno z nielicznych miast, w którym przyrasta liczba mieszkańców. Tak? Mam nadzieję, że jeszcze... No, to jeszcze pewnie parę lat potrwa, ale myślę, że 5-6 lat i pewnie otrzemy się o 500 tysięcy, o pół miliona. To już jest wejście do kolejnej kategorii wielkich miast. I myślę, ten duch przedsiębiorczości, który tu istnieje, duch wolności, który przecież niedawno mieliśmy okazję też uhonorować w trakcie tych uroczystości, cokolwiek tragicznych, ale jednak takich, z których ten duch wolności emanował. W końcu Gdańsk to miasto piękne, harmonijne, na miarę tych uwarunkowań, które posiada.
No jedno z tych, w których najlepiej się żyje, także w Unii Europejskiej.
Miasto, w którym rosną jednak centra usług cały czas. Miasto, które rozwija turystykę przyjazdową, choć z pewnymi rafami w postaci tego nieszczęsnego najmu krótkoterminowego. I w końcu miasto, podobnie jak wszystkie, jak przejrzałem ten ranking pod kątem całej dziesiątki miast polskich, to jest tak samo, łączy te wszystkie miasta jeden czynnik bardzo istotny dla nas teraz, a tym bardziej w przyszłości, a mianowicie dostęp do dobrej wody.
Cała
dziesiątka ma albo położenie i dostęp do wody, albo dostęp do bardzo dobrej wody słodkiej.
Ja chciałbym dodać do tego, co powiedział Andrzej, że każdy ranking, w którym Gdański jest wysoko ulokowany, utrwala wizerunek naszego miasta, stolicy naszego regionu w oczach Europejczyków, w oczach świata jako miasta przyjaznego. Ale trzeba podkreślić, że Gdańsk zrobił duży krok w rozwoju przede wszystkim usług, które budują ten wizerunek, dlatego że usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi księgowe, czyli tak zwane usługi w ramach centrów usług wspólnych, to tutaj zaczęły się lokować duże firmy informatyczne, duże instytucje finansowe. Jeżeli powiem, że niektóre z tych firm, które europejskich, które się tu ulokowały, zatrudniają po 1000-2000 osób, a Intel, który jest też spółką informatyczną, zatrudnia blisko 4000 ludzi, to trudno się dziwić, że Gdańsk jest postrzegany właśnie jako miasto nie tylko przyjazne z racji warunków geograficznych, klimatu, ale również jako miasto dysponujące odpowiednimi zasobami kadrowymi, świetnie funkcjonującymi istniejącymi uczelniami. Pamiętajmy, że mamy Związek Uczelni Fahrenheita, uczelni, które w rankingach nie tylko polskich zajmują też czołowe miejsca. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny. To są już marki same w sobie. Także to, że Gdańsk zajął takie miejsce, ja się wcale temu nie dziwię. No, chcielibyśmy jeszcze prześcignąć Wrocław, który świetnie też rozwinął właśnie te usługi, o których mówiłem. Chociaż wszystkie przewidywania świadczą o tym, że to tempo rozwojowe będzie w Polsce w następnych latach niestety malało. Dlatego przewidywane jest, że na tej liście może się ostać tylko kilka miast polskich. Mówi się o czterech miastach. Na szczęście, nawet przy pewnym spowolnieniu, Gdańsk będzie wśród tych czterech wymienianych miast. Cieszy to i myślę, że Gdańsk wykorzystał tą swoją szansę, jaką dała mu historia.
No, do tego bym jeszcze, przepraszam, dodała niesamowity rozwój portu w Gdańsku, który jest jednym z, no, czy najlepszym, największym na Bałtyku. W tej chwili się cały czas rozbudowuje, kolejne terminale powstają, też dokładnie. Terminal instalacyjny na potrzeby morskich farm wiatrowych, więc niebawem będziemy mieli gazoport również w Gdańsku. No to wszystko sprawia, że rośnie wartość też gospodarcza naszego miasta i całego regionu. Do tego się rozbudowują drogi. Jeśli zdążymy, to też porozmawiamy o drogach. Żyje się u nas coraz lepiej. Mamy świetne połączenia lotnicze. Tutaj nie bez znaczenia jest to, co robi szefostwo naszego portu lotniczego. Dzięki ich pracy, dzięki ciągłej rozbudowie, też inwestycjom, port się rozbudowuje, przyjmuje coraz więcej samolotów. Właściwie co kilka minut jakiś samolot
startuje,
ląduje.
Ja świetnie pani redaktor wypunktowała tą niezwykle ważną cechę rozwojową i muszę powiedzieć, że Gdańsk staje się takim centrum logistycznym, takim hubem logistycznym i tutaj muszę powiedzieć z punktu widzenia naszego środowiska przedsiębiorców, że dzięki temu powstało bardzo wiele dużych, dobrych firm zajmujących się logistyką. I to też staje się jednym z cech charakterystycznych naszego miasta.
I chyba to będzie cecha nawet bardziej wiodąca niż to ma miejsce jeszcze teraz, zwłaszcza, że logistyka tak czy owak pozostanie i zawody z nią związane pozostaną, ponieważ muszą być fizycznie wykonywane. Natomiast zawody, do których jest potrzebny internet i głowy, no to się może okazać, że one będą akurat nam troszkę gasły i się obkurczały, jak na przykład branża, no co tutaj nie ma co ukrywać, przynajmniej dla centrów tych usług wspólnych, księgowość jest w perspektywie kilku lat zagrożona w takim kształcie jak teraz, bo sztuczna inteligencja no, będzie tutaj rosła, jeśli chodzi o
Andrzeju, jak wiele dziedzin, tak. Na przykład w medycynie, lekarze, którzy do tej pory byli zatrudnieni przy opisywaniu zdjęć rentgenowskich czy rezonansu, tomografu, to dzisiaj trudno znaleźć chętnych studentów, żeby chcieli iść w kierunku tej specjalizacji, bo oni wiedzą, że niedługo to sztuczna inteligencja będzie lepiej opisywała te zdjęcia na bazie milionów tego typu przebadanych w przeszłości przypadków niż człowiek i jego oko. Dlatego masz rację.
Ale człowiek i jego oko będzie z kolei niezrównane do intuicji i do analizy takich odchyleń, których ta sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi sobie z nimi poradzić.
Pewnie tak. Czyli człowiek przede wszystkim, a inteligencja sztuczna jako narzędzie pomocnicze.
Jako narzędzie, tak.
Tak jest i tego się będziemy trzymać.
Zbigniew Conowiecki, Andrzej Chmielecki, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus. I zmieniamy temat. Mieszkanie prawem, nie towarem. Unia Europejska ogłasza miliardowy plan na rzecz budownictwa mieszkaniowego. Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy w historii kompleksowy plan na rzecz dostępnych cenowo mieszkań w Unii Europejskiej. Pakiet zakłada między innymi miliardy euro na nowe inwestycje, uproszczenie procedur budowlanych, zaostrzenie zasad dotyczących najmu krótkoterminowego. Nowe regulacje umożliwią kierowanie środków także do rodzin klasy średniej, coraz częściej wypychanych z rynku mieszkaniowego. I chciałam panów zapytać, na ile, czy to będzie rewolucja, no i czy jest szansa, że rzeczywiście rozwiąże problemy mieszkaniowe młodych Europejczyków, spowoduje spadek cen nieruchomości, dostępność tych nieruchomości dla ludzi, nie tylko młodych, ale tych, którzy po prostu potrzebują mieszkania, no i sprawi, że mieszkanie nie będzie już takim elementem, nie będzie takim towarem, którym się handluje, w którym się, który się kupuje, nabywa, tak jak inwestuje w akcje czy w inne sprawy, żeby na tym zarabiać i sobie może stać puste na przykład z tego powodu.
Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć,
Zbigniew
że ufam Unii Europejskiej, bo ona jak się zabiera za jakiś temat, zawsze robi to bardzo kompleksowo. I to, co nie może zrealizować pojedynczy kraj, oni jakby z tej perspektywy 27 krajów przygotowują rozwiązania, które wymagają dojścia do porozumienia, bo oni dochodzą do rozwiązań w wyniku dyskusji wśród tych 27 krajów. Przygotowując pewne rozwiązania, ucierają te poglądy, ucierają te rozwiązania na zasadach koncyliacyjnych, czyli eliminują wszystko to, co może nas dzielić. Dlatego też wierzę, że te wypracowane regulacje umożliwią rozwiązanie problemów, które do tej pory wiele krajów jednostkowo nie mogły rozwiązać. A dzisiaj zawsze pojedynczy kraj może powiedzieć, myśmy implementowali rozwiązanie unijne, w związku z tym musimy się tego stosować. Ja w tym programie znalazłem bardzo wiele spraw napawających mnie dużym optymizmem. No, bo to jest nie tylko mówienie o tym, że potrzebujemy w Unii Europejskiej rocznie dodatkowo 2 milionów mieszkań, ale oni tworzą pewne platformy, które mogą to umożliwić. Głównie platformy finansowe związane ze wspieraniem budownictwa społecznego, nawet podejmowania próby zakupu mieszkania przez studentów i system wspierania takich osób, które chciałyby oszczędzać i kupić, nie mając 40 lat mieszkanie, ale mając lat 25. To Unia tam zajęła się tym koszmarnym problemem w Europie, jakim są wynajmy krótkoterminowe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego myślę, że może to nie rozwiąże całkowicie, ale przybliży nam do pewnych rozwiązań, które przyspieszą budownictwo i jednocześnie obniżą ceny, bo jak będzie rosła podaż mieszkań, to automatycznie będą malały te ceny mieszkań.
No i sprawią, że mieszkanie nie będzie takim towarem spekulacyjnym, jakim jest w tej chwili.
Dokładnie, bo te rozwiązania, które oni proponują, eliminują te elementy właśnie spekulacyjne. Ale chciałbym na koniec dodać, że oczywiście to będzie się działo spokojnie przez wiele lat, ponieważ Unia jest przeciwnikiem rewolucji, czyli myślę, że to nie będą rozwiązania w żaden sposób rewolucyjne, to raczej jest propozycja dochodzenia do pewnych rozwiązań w sposób ewolucyjny poprzez zmianę prawa, regulacji, wspierania finansowego, programowego i tak dalej.
Andrzej Chmielecki.
Pytanie, pani redaktor, czy to będzie rewolucja? Nie, to nie będzie rewolucji. Tu, tak jak kolega stwierdził, ja też to jakby mam takie samo zdanie. Unia, jeżeli będzie chciała zwodować, już mówiąc naszym tutaj pomorskim językiem, jakikolwiek projekt realizacyjny, to on wcześniej za 3-4 lata w ogóle nie wypączkuje. To możemy po prostu, to widzimy zresztą z treści tego. Natomiast tam są instrumenty, o których można byłoby powiedzieć do uruchomienia już teraz. I to bez ociągania się. I takim koronnym argumentem dla mnie jest to, żeby zawiesić, bo w końcu to kosztuje tyle, co akt urzędniczy do przyjęcia, żeby znieść tę nieszczęsną zasadę uznawania bezpośredniego wsparcia finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego czy państwa członkowskie na wprost w tanie budownictwo mieszkaniowe. Tak, bo to jest na dziś traktowane jako niedozwolona pomoc publiczna. I my się tu gimnastykujemy, różne SIM-y, jakieś tam budownictwa, TBS-y. Fajnie, to wszystko jest potrzebne, ale to niestety w dużej mierze powstało po to, żeby móc ominąć różne kagańce, które na nas nałożyła Unia, która nie jest nieomylna. Ja też ufam Unii, ale nie jest nieomylna i zresztą daje dowody swojej omylności. Akurat w mojej branży w zrównoważonym rozwoju nie dalej jak 2 dni przyjęto ten pakiet oddalający o 2 lata albo i 3 lata jeszcze zniekształcający cały proces raportowania zrównoważonego rozwoju.
Ale to świadczy tylko o mądrości Unii, że monitoruje i jak widzi, że nawet jeżeli 27 państw się zgodziło na pewne rozwiązania, ale w praktyce one budzą wątpliwości, to należy się wycofać i skorygować.
Tu zareagowała bardzo szybko, bo w kilka miesięcy. Także potrafi to zrobić. Ja bazuję akurat na tej sprawności, że potrafi również znieść ten przepis.
ETS chodzi
czy,
o ETS.
Czy wystarczy wyrazić wolę polityczną odnośnie tego krótkoterminowego najmu? To jest kwestia bardziej dla prawników w tej chwili, bardziej definicyjna, żeby zezwolić, wyluzować. Natomiast jako ostatnią rzecz, którą bym dopuścił, to jest przyzwolenie biurokratom do bezpośredniego angażowania się w budownictwo mieszkaniowe. To jest rzecz dla firm budowlanych, dla deweloperów. Im się stwarza warunki i nadaje kierunki. Co do tego, czy studenci mają kupować na własność mieszkania, mam mieszane uczucia, czy akurat tak powinno być, chyba że będzie na stałe związane z tym regionem, w którym studiuje. To jest, ale to otwieramy wtedy dyskusję, która może trwać godzinami. No i to, co mnie bardzo boli, co już kiedyś lat temu, chyba 11, akcentowałem jeszcze jak działałem w ruchach miejskich, strasznie bolały mnie te pustostany, te mówi się do 20% mieszkań pustostane albo w substandardzie.
W Polsce 2 miliony. Jest,
my mamy, skoro mamy te mieszkania, działajmy tak, żeby te mieszkania były zaludnione, prawda? A nie żeby stały jak na pusto i zniekształcały w ogóle i całą charakterystykę budynku i ruch w tym budynku i w zapotrzebowania na media. To było jako po coś zaprojektowane. Przez to zostało coś przewymiarowane. Są budynki, które w 1/3 są puste, tak? Ale lokale wszystkie sprzedane. Ja rozumiem, że w tym przypadku mamy mieszkania jako towar, tak? Ale pamiętajmy, że są też ludzie, którzy uważają, że mieszkania powinny być prawem, a to jest jednak no, ta potrzeba bezpieczeństwa taka najbardziej podstawowa.
Tak, i nie wypychajmy wszystkich do wynajmu, ponieważ właśnie zauważyliśmy, że firmy potrafią się łączyć, tworzą się ogromne monopole i na razie najpierw jest konkurencja, a potem tej konkurencji nie ma. Stawki najmu rosną, więc to jest niebezpieczne.
Fundusz inwestycyjny do jednorazowej praktycznie transakcji podchodzi i kupuje 2000 mieszkań na przykład. No, są takie przypadki. Ja wiem, że widzi w tym interes i to nic zdrożnego, że to robi. Natomiast pytanie, czy mamy tak po prostu
Czy ma za to płacić społeczeństwo?
Tak, tak. No, bo w końcu my jako podatnicy przyzwoliliśmy na to, żeby te tereny uzbroić jakoś, że tam musi być przystanek autobusowy obok i tak dalej. Cała infrastruktura można byłoby by wymieniać, prawda?
Ale za to płacą podatnicy.
Za to płacą akurat podatnicy i dlatego powinni mieć wpływ. W związku z tym ten rozwój akurat powinien być wybitnie zrównoważony, a to, że mamy te 2 miliony lokali w substandarcie, gdzieś opuszczonych, pustostanów, to nawet duży Gdańsk sobie radzi w tempie kilkudziesięciu mieszkań do odnowienia rocznie, a powinien to robić co najmniej 10-krotnie więcej.
No, ja tylko zacytuję słowa Ursuli von der Leyen, bo one są naprawdę bardzo trafne. Dom to nie tylko cztery ściany i dach, to bezpieczeństwo, ciepło, miejsce dla rodzin. Dla zbyt wielu Europejczyków dom stał się dziś źródłem lęku. Oznacza dług, niepewność i brak stabilności. I to jest cała prawda w tej chwili o sytuacji wielu Europejczyków, także tych młodych. I jeszcze tutaj Newseria przywołuje dane z października tego roku, jeśli chodzi o wzrost cen mieszkań w Europie na przestrzeni ostatniej dekady. Średnio w całej Unii wzrosły o około 60%, a w Polsce wzrost sięgnął 113%, w Holandii 110%, w Portugalii i na Litwie 147%, w Bułgarii, Czechach ponad 135%. No a niechlubne pierwsze miejsce w tej kategorii zajmują Węgry. Tam wzrost cen nieruchomości w ciągu dekady o 238%. To jest średnia, więc pewnie tam były te mieszkania, które i mniej drożały, ale były też i te, co znacznie więcej. A jeśli zostajemy w kręgu informacji dotyczących Unii Europejskiej, to Stany Zjednoczone właśnie oskarżyły Unię Europejską o dyskryminację amerykańskich firm. Biuro przedstawiciela handlowego USA zarzuciło we wtorek Unii, że dyskryminuje amerykańskie firmy. Ostrzegło, że Stany Zjednoczone mogą w odpowiedzi zastosować ograniczenia wobec europejskich dostawców usług, a o co poszło? Takie usługi, jak to określono, że Unia Europejska prowadzi przeciwko amerykańskim dostawcom usług dyskryminacyjne, szykanujące procesy sądowe. Unia nakłada podatki, grzywny, wydaje dyrektywy. No i to zdenerwowało Amerykanów. Czy zasłużenie?
Powiem tak. No i wszyscy mamy już odpowiedź, dlaczego pan Trump chciałby likwidacji Unii Europejskiej razem z panem Muskiem. Bo oni wiedzą, że Unia Europejska dała pewien odpór panoszeniu się ekonomicznemu firm amerykańskich w Europie. Oni najchętniej chcieliby potraktować Europę jak swoją kolonię. I mamy świadomość, że pojedynczy kraj często bałby się odpowiedzieć amerykańskim firmom adekwatnym działaniem czy nałożeniem odpowiednich podatków, które byłyby w pełni uzasadnione. A tutaj Unia Europejska, tworząc pewien monolit, i ma uprawnienia do tego, żeby nakładać pewne kary, cła związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem firm amerykańskich na rynku europejskim. I takie panoszenie się pana Muska, który nagle zaskoczony, że on otrzymał karę za nieprawidłowe działanie jego firmy w Europie.
Załamanie prawa europejskiego.
Dokładnie. I dlatego też mówię, zależałoby Ameryce, żeby tą Unię Europejską zniszczyć, a wtedy te pojedyncze kraje europejskie nie mogłyby się oprzeć takiemu panoszeniu i bezkarnego naruszania prawa poszczególnych krajów.
Czyli tak jakby zwykła taka praktyka hegemonistyczna, którą się wykonuje, tak? Trzeba rozbić, a te pojedyncze potem się wytłucze.
Dziel i rządź.
Tak, a to, że przecież to te 150 milionów kary, którą nałożono na pana Muska, no to nie jest coś, co trwało 2 czy 3 tygodnie, tylko to była procedura, która została zakończona, ale trwała 3 lata, także to dochodzenie trwało długo, aż w końcu taki wyrok został wydany. Zresztą nie wiadomo, czy on się jeszcze utrzyma, bo zaraz wejdą w grę sądy, ale no, Amerykanie tutaj są bezwzględni bardzo i to niezależnie, myślę, czy to prezydentem jest ten czy inny gentleman. Bardzo zazdrośnie pilnują tych sfer, w których mają takie na dziś
sfer
jeszcze
wpływu.
Trwałe tak, przewagi konkurencyjne i strefy wpływów albo tradycyjne zaangażowania właśnie chociażby te wielkie big techy, tak? Tak, i z tego tytułu czerpią olbrzymie korzyści. No, dlatego Muska te 150 milionów dolarów, to on po prostu, no tak, takie pieniądze to on, można powiedzieć, nie zauważa. Jemu bardziej dokucza sam fakt, że
musi się podporządkować.
Tak, że to jest, tak? Jak ten kamyczek w bucie, prawda?
No właśnie.
Bo tam uwiera. No to jest tego typu relacja, bo to jego imperium w szczególności nie osłabi, tak?
Jak ktoś śmiał nałożyć karę na niego? Przecież to jest amerykańska firma, im wszystko wolno.
Natomiast na pewno jest to nasz tutaj sojusznik atlantycki i nie możemy o tym zapominać, także możemy się pięknie kłócić. No, pytanie tylko, kto jest jakim estetą.
Ale to są, Andrzeju, dwie różne sprawy. Co innego jest Sojusz Atlantycki i nasze wspólne działanie w ramach NATO i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie znaczy, żeby Europejczycy nie twardo nie bronili swoich praw, swoich regulacji, swojego rynku i tak dalej. I tak jak mówisz, spierajmy się. To jest normalne. Normalna sprawa. Spierajmy się, a w innych sprawach musimy być jedną pięścią.
Tak, no i pamiętajmy też, czemu powstała Unia. To jest organizacja wspólnych wartości, tak, o czym wielu zdaje się zapominać w tej chwili. A jak to jest coś dotyczące wartości, czy w szczególności wartości, a potem dopiero interesów, to szczególnie tych, którzy uważają inaczej, boli. Także póki jesteśmy związkiem krajów dzielących wspólne wartości, póty będziemy zawsze groźnym przeciwnikiem dla każdego hegemona, czy jakiegoś aroganta na świecie.
No ale widać to, tę frustrację amerykańską, tam nawet jeśli chodzi o argumentację, oni stwierdzili, że europejskie firmy mogą swobodnie działać w Stanach, korzystając z dostępu do rynku i konsumentów na równych zasadach, ale co się za tym kryje? Te równe zasady to płacimy podatki. Nasze firmy europejskie płacą w Stanach podatki. Jeśli już tam działają, no to działają wedle zasad amerykańskich. Trzeba płacić podatki, to płacą. Amerykańskie firmy robią wszystko, żeby tych podatków w Europie uniknąć. I no, to straszne. No, unijne kraje chcą podatków za to, jak amerykańskie firmy, choćby właśnie te wspomniane media społecznościowe, zarabiają miliardy dolarów, handlując bez ograniczeń naszymi danymi, tolerując oszustów w mediach społecznościowych, którzy również zarabiają kosztem Europejczyków, atakując niestosownymi treściami dzieci i młodzież w celach wielomiliardowych dolarowych zarobków. No i myślę, że nie powinniśmy bronić Elona Muska, tylko robić wszystko, żeby te pieniądze, które Unii Europejskiej się należą, krajom, które są w Unii Europejskiej, żeby zostawały i pracowały na dobrobyt Europejczyków.
Tak, i polityka celna tak samo o tym świadczy. Amerykanie najchętniej to by chcieli, żeby ich towary bez żadnych ceł i ograniczeń wpływały do Europy, a nasze towary, żeby najlepiej były jak najwyżej oclone.
I to stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy i wszystkiego dobrego na święta naszym słuchaczom.
Ludzie i pieniądze.